już to widać, ten dąb wyłania się. Kilka lat temu stracił wierzchołek, który tam leży, więc pewnie wysokość drzewa jest o ten metr, dwa mniejsza niż była kilkanaście lat temu. Ale to jest też ta historia drzew, którą ja opisuję. Utrata wierzchołka, konaru, zamierania drzewa, żeby przekazać to następnym pokoleniom. No a teraz, strażniku wsi Budy, zdradź nam tajemnicę, ile tam masz w obwodzie. Już mierzymy, miarka jest, jest. No tak, 640 cm, więc jak było mierzone przeze mnie z 7 lat temu, miało 20 cm mniej. Ja bym się porównał do dębu, bo ja lubię dęby, które są takie trwałe, wierne miejscu, w którym są. Też ten kształt ich nie ulega zmianie. Myślę, że już mam tyle lat, że właśnie osiągnąłem ten poziom, ten kształt tego dębu, już takiego wyrośniętego, to jest to, co mi odpowiada. A uczniowie to dębiki takie małe, które rozpoczynają tę pogoń ku światłu, światło wiedzy, mądrości życiowej. Oni wypełnią tą przestrzeń nowym życiem, nowym lasem.
Ale dziewczynki, papu, już kończymy. Chyba to jasne, prawda? No, przechodzimy do lekcji historii, już proszę o spokój. Zaczynamy. Ja już załączam sprzęt cały, który tutaj zawsze wykorzystuję. Temat lekcji. Narodziny III RP. Jaką datę uważamy za koniec komunizmu w Polsce? Którego czerwca został przed? 4 czerwca. To jest bardzo ważna data. My tak, że tak powiem, dzisiaj będziemy się powoli zbliżać do tej daty, wykorzystując ten wątek drzewno-lubelski, o tak powiem. Jakie drzewo jest takie najbardziej charakterystyczne dla Lublina?
Baobab.
I teraz będziemy się cofać w przeszłości Lublina i patrzeć, czego świadkiem był ten baobab. W 1981 roku do czego dochodzi w Polsce?
Wprowadzenie stanu wojennego.
Kto wprowadził ten stan wojenny? Okolice Baobaba mniej więcej tak wyglądały wtedy. Transportery opancerzone, koksowniki, żołnierze ciepło ubrani z karabinami. Widać wszystko? Już pytam was, bo wy jesteście odbiorcami. Historią zawsze się interesowałem. Rodzina była rodziną humanistyczną, mama polonistka, ojciec też historią się interesował, prawnik. Już w szkole podstawowej wyróżniałem się pod względem wiedzy historycznej nad swoimi rówieśnikami. Dużo książek historycznych w domu było, więc tak się to zaczynało. No, zawsze mnie fascynowało coś, co było odległe w czasie. Większość tych dębów, które mierzę, tak naprawdę pamięta czasy pierwszej Rzeczypospolitej Szlacheckiej, nawet te najcieńsze. Nawet ten pierwszy, który już usechł, to on wykiełkował jeszcze w XVIII wieku, więc takie ostańce z tamtych czasów, żywe, które do dziś przetrwały. To są te dęby białowieskie. Można śmiało powiedzieć, że przy niejednej drodze, jak stoi taki dąb, to tam gdzieś czmychnął Stanisław August Poniatowski pod nim ze swoim orszakiem. Pod innym August III Sas jadąc na polowanie. Jeszcze pod innym Jan Kazimierz, który też w polowaniu. Więc mamy taki w pewnym sensie Wawel, gdzie ci władcy spoczęli ostatecznie, ale też gdzieś tam się otarli o tą rzeczywistość białowieską. Myślę, że ten powrót do lasu bierze się z po prostu coraz większej świadomości wartości korzeni kulturowych. Moja mama pochodzi z Lubelszczyzny, tutaj jest z krwi i kości lublinianką. Mój tato pochodzi z Szereszewa, to jest miasteczko obecnie położone na Białorusi, ale tuż przy wschodniej granicy Puszczy Białowieskiej. Więc tak do Białowieży jest jakieś ze 30 kilometrów. Potem, kiedy granica się przesunęła, z racji tego, że moi dziadkowie troszkę obawiali się tej rzeczywistości sowieckiej, postanowili przenieść się do Hajnówki, bo Hajnówka miała być Polska, no i tak została Polska, no i tam zamieszkali. I ta Hajnówka stała się w związku z tym taką moją bazą wypadową do Puszczy Białowieskiej. To już widzę ma dziuple, więc tutaj określenie wieku dokładnego byłoby niemożliwe, nawet gdyby, nie daj Boże, ten dom ściąć i zobaczyć, policzyć słoje na pniu. Poza tym teraz to mamy łatwiej dzięki postępowi technicznemu. Jest dalmierz laserowy, który pozwala zmierzyć wysokość takiego drzewa. Szuka się najwyższego konaru. To 34, 400, a to trzecia górująca. 35-200, tak, o, czyli to jest najwyższe, 35 metrów 20 centymetrów wysokości. Najwyższy puszczański dąb ma 44 metry prawie i uchodzi za najwyższy dąb w Europie. Dąb szypułkowy zaznaczam, bo dęby bezszypułkowe rosną wyższe. Rośnie w rezerwacie ścisłym. Nie będę skromny, powiem, że z racji moich słabości sercowych nosi imię Agnieszka. Myślę, że tak jak pierwszą dziewczynę się pamięta, której się człowiek zakochał, tak i w pierwszym dębie. Pierwsza dziewczyna nie zawsze jest najładniejsza, nie zawsze jest najfajniejsza, ale zawsze jest pierwsza, więc zapamiętuje się ją. Tak samo z dębem, no, był pierwszy. No, to pewnie był lipiec 1983 rok. Ta wyprawa to była wyprawa do Cara Dębu. To był taki legendarny, słynny białowieski dąb, który do dziś stoi martwy nad rzeczką taką płynącą w lesie. Gryzły komary podczas tej pierwszej wyprawy. Rowery, pamiętam rower Wigry 2, to był rower, który naprawdę nie był jakimś super pozwalającym osiągać duże szybkości, więc ciężko się jechało tym rowerem po tym lesie. Tato miał jakiś większy, więc ja tam ledwo za nim nadążałem. Ale Cara się nie udało zobaczyć, ten dąb wcześniej się pojawił. Rósł przy drodze, szczególnie się wyróżniał. I pamiętam, jak patrzyłem na ten dąb, pamiętam jego korę, pamiętam jego liście, które w koronie widziałem. Pamiętam, jak wyjęliśmy tą taką taśmę zrobioną ze sznurka, zmierzyliśmy i pamiętam, że miał 393 cm obwodu. Miałem wrażenie, że jestem jedyną osobą na świecie, która się nim interesuje. Ja miałem wtedy chyba ze 13 czy 14 lat. Dla każdego innego to był po prostu dąb, a dla mnie coś więcej, jakaś pasja, która się zaczynała. Takie pierwsze odkrycie, taki pierwszy dotyk dębowego oblicza Puszczy Białowieskiej. Takie uruchomienie czegoś w sercu, co potem jak lawina, a taka radosna lawina poszło ku temu, żeby się tym zainteresować i zająć. No, ten dąb wyróżnia się z białowieskich dębów dość dużą nieregularnością pnia. I widzę, że chyba ten dąb przez długi czas nie rósł w zbyt zwartym drzewostanie, bo nie jest zbyt strzelisty. Ten to taki właśnie bardziej bartkowaty, ale też uzupełnia krajobraz puszczański. Obwód no 4,70, czyli od tych prawie 10 lat przybył mniej więcej 20 parę centymetrów. Tam dalej rośną jeszcze dwa w odległości pół kilometra, które mają powyżej 6 metrów obwodu. Natomiast najpotężniejszy w tym rejonie puszczy to jest dąb Simony Kossak, czyli ma ponad 40 metrów wysokości. Potem już sam jeździłem. Potem już sam coraz mniej się bałem lasu. Coraz bardziej się z nim oswajałem. Zacząłem szukać coraz grubszych. Może pobijać jakieś rekordy białowieskie, jeżeli chodzi o obwód. W moim świecie wartości to było coś ważnego, móc dedykować komuś dąb. Przez nikogo nieznany, taki mój osobisty, wyszperany gdzieś tam w ostępach Puszczy Białowieskiej. Więc ten najgrubszy dąb, który nazywam imieniem Doroty. I ta Dorota mi tak po głowie chodziła, nawet zdjęcia zrobiłem, które pamiętam do dziś, wisiały nad jej łóżkiem tego dębu. Napisałem nawet, że przeżyje blask naszych oczu, kruczość naszych włosów, piękno naszego uśmiechu. A potem okazało się, że ten dąb rok później został wycięty przez leśników, więc to takie było troszkę dołujące w owym czasie. No miłość trochę dłużej wytrwała niż ten dąb, chociaż miało być odwrotnie. Drogi się rozeszły. Miłość nigdy nie dowiedziała się, że zamiast pięknego dębu ma pniak w Puszczy Białowieskiej noszący jej imię. Nie mam pretensji, pewnie wykonywali jakiś plan zagospodarowania lasu, pozyskania drewna, ale z drugiej strony to był ten czas, kiedy wycinano w Puszczy Białowieskiej dęby 250-300-letnie. To był zły czas dla Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj też nazywam dęby, tylko że dęby nazywam może nie od imion dziewcząt, ale staram się osadzać je w jakimś kontekście kulturowym Puszczy Białowieskiej, na przykład nazwiskami osób, które zasłużyły się dla Puszczy. Na przykład jest taki, do niedawna o nim w ogóle nie mówiono, niemiecki przyrodnik Hugo Konwent. Podczas I wojny światowej, wyobraźmy sobie, armia niemiecka wkracza, potrzebuje drewna, a ktoś, kto ma autorytet, Hugo Konwent, dochodzi do wniosku, że to jest miejsce wyjątkowe. Miał takie wpływy, że był w stanie wyłączyć 50 km kwadratowych z użytkowania. Jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, to na przykład rezerwat ścisły jest chyba najlepiej zachowanym fragmentem lasu niżowego w Europie i możemy być dumni. Nie Tatry są na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, tylko właśnie Puszcza Białowieska.
I mamy tu bohatera, głównego narratora. I teraz rok 1850, wyobraźcie sobie malutkie drzewko, które tam pojawia się na Placu Litewskim. I tak sobie zawsze wyobrażam, że ten nasz baobab już wtedy rośnie w XIX wieku, a tam gdzieś mieszczańskie okna otwarte są, jakaś panna ówczesna, której już między nami nie ma, siedzi przy fortepianie i gra tą modlitwę dziewicy. Więc ją posłuchajmy sobie. Tekli Bondarzewskiej, Modlitwa dziewicy. A to był bardzo znany utwór, bo nawet jak weźmiecie sztuki Czechowa, to tam w jednej z tych sztuk, już nie pamiętam której, jest napisane, że w tle słychać modlitwę dziewicy Tekli Bondarzewskiej, a Czechow to najwyższa półka. No, czekajcie, włączone. Druga połowa XIX wieku. O, to będziecie opuszczać w rytm tego sali.
To jest taki przerywnik, który jest elementem, tak jak gimnastyka, prawda? Może uczniowie mogą się rozciągnąć, to jest taki przerywnik, który rozmaica lekcje. Uczniowie mówią, niech sor puści coś, co znane jest dla nas, ale to nie o to chodzi, żeby oni słuchali tego, czego słuchają na co dzień. Zadaniem takiej zagadki jest poszerzenie horyzontów muzycznych, odkrywanie czegoś nowego, czegoś, po co oni nie sięgną na co dzień. Czasami stosuję bardzo prostą metodę, oglądam na przykład reklamę w telewizji, nagle widzę, że leci jakiś utwór Dworzaka, jak to ostatnio było. Puszczam Dworzaka na przykład albo Mozarta i pytam, z jakiej reklamy, z jakiego produktu znacie tą melodię w telewizji. I powiem szczerze, że uczniowie wiedzą, często odgadują. I w ten sposób, jak gdyby tymi tylnymi drzwiami przemycam tą muzykę, która jest no, wartościowa moim zdaniem i godna uwagi. Niech nie odrzucają tego, co słuchają na co dzień, niech poszerzają po prostu swoje zainteresowanie. A jeżeli choć jeden uczeń sięgnie po jakieś inne utwory Mozarta, to będzie fajnie. W sumie ja już jako dziecko słuchałem trochę muzyki klasycznej, gdyż ojciec tutaj kupił adapter taki zwykły, jednogłośnikowy, ale coraz kupował jakieś płyty. Pamiętam, że nawet w domu było 9 symfonii Beethovena, więc to mnie kształtowało. Myślę, że to było. Czy muzyka klasyczna, czy dęby, to dla mnie należą do tej lepszej, fajniejszej strony świata.
No historia jest jak historia, to jest jeden z naszych przedmiotów, ale jeśli chodzi o naszego profesora Niechodę, to jest bardzo wesoły człowiek, lubi chwalić.
Daje dobre oceny, daje czekolady.
Za sprawdziany, za zagadki, za dobre odpowiedzi.
Umila nam czas przez różne fajne ciekawostki, przez muzyczkę, opowiada wiele.
Zawsze jest jakaś prezentacja.
Nie tylko książka.
Znaczy, są bardzo ciekawe lekcje, oglądamy dużo filmów. Często też dużo nam zapamiętuje się z lekcji.
Potrafi dotrzeć do ludzi.
Ale jak taki kumpel, to czasami człowiek potem się nie chce uczyć, nie musi być posłuszny też, nie ma czegoś takiego.
I tutaj jest, że psar jest dosyć wymagający, ponieważ daje nam dosyć trudne sprawdziany, chociaż dużo omawia, to i tak my musimy naprawdę dobrze opanować materiał, żeby na piątkę albo na czwórkę napisać sprawdzian. Ponieważ psar Niechoda, nie powinno się go nie respektować. No. Nie, mimo wszystko jest nauczycielem.
Lubimy ludzi, którzy mają pasję. A sor właśnie jest takim człowiekiem, który ma pasję.
I po prostu ma dobry kontakt z młodzieżą.
Jest osobą pozytywnie nastawioną.
Ktoś może powiedzieć, że faktycznie, dlaczego nie poszedłem w tym kierunku przyrodniczym, prawda? Ja myślę, że powołanie, po prostu czułem. No. Zresztą to jest wspaniały zawód z tego względu, że ciągle się ludzie zmieniają wokół ciebie. Nie można czuć się samotnym. Każdy z tych dzieci przynosi coś nowego do szkoły. To też chcę być, że tak powiem, takim motorem, który wpływa na ich osobowość. Najpierw podjąłem pracę w szkole wiejskiej, potem tutaj się zwolniło miejsce w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, gdzie mam szczęście pracować 18 lat czy 19. Ja zawsze żartuję, że dla dębu te 19 lat to jak z bicza strzelił. Znaczy bardzo krótki okres, natomiast dla człowieka to już jest spory. 19 lat czy tam 18, dla mężczyzny to już jest prawie 1/3 jego życia. Ale nie żałuję tego. Myślę, że to jest nawet ważniejsze niż przyczyny podjęcia pewnych działań. To, że człowiek może po tych 19 latach stwierdzić, że nie żałuje tego, że to jest coś, w czym się odnalazł, co daje mu radość, satysfakcję. Zgadza się, że trzeba być z tym ostrożny, bo takie kumpelstwo może zakończyć się tym, że stracą respekt dla ciebie, więc tutaj trzeba być ostrożnym, ale jednocześnie chciałbym, żeby uczeń czuł po prostu tą przyjazną rękę ze strony nauczyciela. Ja jestem też z tej samej gliny, ja po prostu chodzę po tej samej ziemi, nie jestem z jakiejś lepszej gliny ulepiony. Chociaż byłem zmęczony i emocjonalnie wyczerpany, chyba raz bezpośrednio z lekcji zadzwoniłem do rodzica z informacją o tym, że jego podopieczny przekracza granice dobrego zachowania, no tak nazwę to delikatnie. Czyli po prostu dokonałem relacji niejako z pola walki. W ten sposób od razu daje się znak, że sięga się po najcięższy kaliber. Bo wpisanie uwagi to jest tak. Wpisanie uwagi, potem zajmuje się tym wychowawca, potem ewentualnie wychowawca wzywa rodzica. Natomiast te wszystkie tryby zostały pominięte i no już po prostu uczeń wiedział, że w domu czeka na niego komitet powitalny. Proszę bardzo, plac Litewski, a ja tutaj strzałeczką, bo laserek sobie nie uruchomiłem. Oto nasz bohater. Może to już działa, zobaczymy. O, no i 45. Oto jest baobab, tutaj stoi. Wtedy może miał 25 metrów, bo tak jest przystrzyżony teraz już tutaj na tej wysokości. Tutaj wpływy jakiego państwa na terenie Lublina, Polski się umacniają? To nie Rosja wtedy była.
Związek Radziecki.
Zawsze uważajcie na to, co mówicie. Ostrożnie, bo na maturze napiszecie Rosja i będzie źle. Albo w przypadku na przykład XIX-wiecznej historii napiszecie Związek Radziecki, też będzie źle. Więc ostrożnie. Tak, 45. Co jest? Zacięło mi się.
Pan Tomasz uczy młodzież i w szkole zasadniczej, i w technikum chemicznym, w technikum przemysłu spożywczego, jak i w liceum. To nie możemy tak powiedzieć, że to tylko młodzież, która chce iść szybciutko czy do pracy, do przemysłu, czy na studia związane z kierunkami technicznymi. Historia to jest też nauka, to są te korzenie i tu już wracamy do tego naszego drzewa, że żeby drzewo było silne, żeby była ta świadomość. Pan Tomasz uczy i historii, i wiedzy o społeczeństwie, jak trzeba to, informatyki. Skończył studia podyplomowe, informatyczne jak najbardziej i pisze pracę doktorską temat pomniki przyrody w Puszczy Białowieskiej. Każdą wolną chwilę, każdy weekend spędza właśnie w Puszczy Białowieskiej. Wiem, że napisał wspólnie z innym autorem broszurkę, książeczkę o najstarszych dębach. Na pewno nie powiedziałby również o tym, że brał udział w teleturnieju 1 z 10. Wygrał finał finałów, był głównym laureatem. Gdyby go zechciała pani zapytać i żeby coś opowiedział o sobie, to podejrzewam z jakąś pewną trudnością by to z siebie wydobył. Jakby nie chciał się do końca odkryć przed światem, że jest człowiekiem renesansu, że w wielu dziedzinach naprawdę ma wiedzę bardzo dużą i ja bym go umieścił właśnie w konarach drzew, kiedy liście są bardzo bujne, zielone. Myślę, że pan Tomasz najlepiej by się czuł, jakby był gdzieś tam na 20 metrze starego dębu, że nikt by go nie mógł zobaczyć, a on jednak by się wsłuchiwał w ten szum, by rozmawiał po swojemu z tymi dębami, ukrytych głęboko w liściach.
No dobra, weźcie ten, zostawcie tutaj te swoje, te idziemy do Sockiego na chwilę. Biorę jeszcze tylko ten miernik. Ktoś z was wie, na jakiej wysokości się mierzy obwód drzew? 1,30 m. No i tak jest. Chodź Piotrek, pomaruj. Równiutko staraj się trzymać, żeby pomiar był obiektywny i dobrze przeprowadzony. No pokaż. 6,40 m. Czyli za 7 lat mniej więcej 21 cm, co wychodzi 3 cm w obwodzie rocznie. Co jak najbardziej jest możliwe w przypadku topoli. Każde drzewo jest jak gdyby takim ostańcem historycznym w danym miejscu, gdzie jest. Pamiętajcie, że tu zaraz się kończył Lublin, no tutaj w pola się zaczynały, więc tu msze odprawiane są, takie zdjęcia pokazują, jak tutaj w ogóle niczego nie ma, tylko ten kościół, który był wcześniej cerkwią, odprawiane jest nabożeństwo, ludzi multum stoi. Ja myślę, że to jest, nie tylko chodzi o drzewa, tu chodzi o coś takiego innego jeszcze, być może ważniejszego nawet, że każdy powinien szukać swojej pasji, że znalezienie pasji to jest znalezienie jak gdyby drugiego, pełniejszego wymiaru radości życia. I to o to chodzi. Myślę, że młodego człowieka należy zarazić właśnie pasją. A to już on sam zadecyduje. Nie muszą być drzewa. Wasz SOR po prostu 30 lat temu łyknął baksyla drzewnego i do tej pory go to trzyma.
Znaczy ja uważam, że to jest bardzo fajna pasja i że warto.
Bardzo lubimy SOR-a. Jest jednym z najlepszych nauczycieli.
Nie oddamy.
A ktoś go wam chce zabrać?
Nie, historia nam się kończy w pierwszej klasie. Właśnie nie możemy tego przebolać. Ale mamy nadzieję, że będziemy mieli SOR-em WOS w drugiej klasie.
A jeśli chodzi o to, że porównać psora do drzewa, to byłby to dom, no bo to taka siła charakteru.
A wy? Kim jesteście dla SOR-a?
Dla pana Niechody jesteśmy bardziej liśćmi, no bo uczy nas, pielęgnuje nas przez ten rok, a potem spadamy.
No tak, liście, no, czyli to drzewo ciągle żyje, skoro te liście wypuszcza nowe, więc ta metafora jest taką obiecującą nadzieją na życie, na pojawianie się coraz to nowych zielonych liści, a zielone liście, zwłaszcza te młode, są najpiękniejsze, jak się tylko budzą po tej zimie, no to no ja zawsze im powtarzam, że tak naprawdę wszystko przed nimi prócz dzieciństwa. Moim zadaniem jako nauczyciela jest pokazanie, że świat współczesny, świat daje olbrzymie możliwości, tylko żeby chcieli, żeby wiedzieli, że to fajnie być wrażliwym. Że to fajnie być wrażliwym na przyrodę, na muzykę, ale oczywiście trzeba mieć to inne uporządkowane, co jest jeszcze moim zdaniem ważniejsze. To znaczy być dobrym człowiekiem, no po prostu. W sensie takim, że żeby stać się też takim potężnym dębem. No, ja jako ten potężny dąb zrobię im miejsce w pewnym momencie, bo ustąpię. A oni wypełnią tą przestrzeń nowym życiem, nowym lasem. I nie jest to ani smutne, ani wesołe, tylko normalne.
O kurde, jaki dąb. No zobaczymy, czy się kwalifikuje do wciągnięcia na moją stronę internetową.
Ten jeszcze będzie musiał poczekać. 370 cm obwodu, czyli 1,20 m średnicy. Ale myślę, że za jakieś 10-15 lat przekroczy 4 metry i będziemy mogli sobie go ładnie opisać i dodać na stronę. Niech sobie rośnie spokojnie. Być może któryś z tych dębów, które zmierzę, dzisiaj nie jest najpotężniejszy. Za 100 lat będzie najpotężniejszym dębem w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj się nikt nim interesuje. Gdzieś sobie rośnie, skryty. O, to jeden z wielu tysięcy dębów w obwodzie, na przykład 4,5 metra.